Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Oczywiście zaczniemy od narzekania, bo trudno jest prowadzić poranek oglądając jednocześnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo człowiek budzi się i jednym okiem patrzy na świat i myśli trochę o piłce nożnej, trochę o polityce. Tak to jest i tak to będzie trwało do 19 lipca, kiedy już poznamy nareszcie Mistrza Świata w piłce nożnej. Kto nim będzie? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo dziś w poranku wnet nie będzie o sporcie, a będzie o polityce. O tej dużej polityce, bo już gościem poranka wnet jest pan poseł Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Obrony i zespół doradców prezydenta Karola Nawrockiego do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam jak zawsze serdecznie radiosłuchaczy mojego ulubionego radia, Radia Wnet, o poranku.
Za pozdrowienia bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o odpowiedź na pytanie, co dziś zdarzy się w Ankarze, jakie są oczekiwania Polski, co może tam ciekawego być?
No przede wszystkim to jest ważny szczyt i też pan prezydent Nawrocki, w przeciwieństwie do obecnej ekipy rządzącej, podjął starania mające na celu właśnie budowanie pewnego konsensusu i wsparcia dla polskich spraw. Warto przypomnieć jego spotkania i także rozmowy pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, ale także spotkanie i wizyta w Ankarze, wpierw szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Grodeckiego, później samego pana prezydenta Nawrockiego. To jest taka naprawdę, to są naprawdę takie dobre ruchy, taka budowa, takie podwaliny pod ten szczyt. Przede wszystkim kluczem na tym szczycie będzie realizacja celu 5% PKB na obronność. To jest weryfikacja ustaleń tego, co było w Hadze. 3,5% de facto stricte ma być wydatkowane na sprawy wojskowe, militarne, na obronność. Pozostałe 1,5% to jest kwestia budowy odporności państwa, infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, military mobility. Po Hadze państwa powinny wdrożyć te założenia. Różnie to bywa, to trzeba sobie jasno powiedzieć. W naszym interesie oczywiście jest, żeby nasi partnerzy z Paktu Północnoatlantyckiego jakby budowali te zdolności. Przede wszystkim także w polskim interesie jest to, żebyśmy wydatkowali ponad 5% PKB na obronność, ale w sposób rzetelny. Dzisiaj niestety tak nie jest i taką wielką kompromitacją obecnej ekipy rządzącej jest to, że NATO rewiduje nasze wydatki na obronność, bo wszyscy słyszymy o niby 200 miliardach złotych na obronność wydatkowanych przez rządzących. Zresztą Kosiniak-Kamysz, Domański mówią o tym, że się zadłużamy, ten deficyt jest tak ogromny, bo wydatkujemy na obronność. To niestety nie jest prawda, bo sam deficyt, sam budżet ministra obrony narodowej jest mniejszy o 6 miliardów złotych niż był rok wcześniej. Ale wracając do Ankary, no to kwestia znaczenia produkcji przemysłu obronnego, czyli wspieranie rodzimego przemysłu obronnego. Dla nas bardzo istotne jest to, żeby Polska była takim hubem związanym z serwisem sprzętu, także tego najlepszego sprzętu, czyli sprzętu amerykańskiego, ale żebyśmy właśnie wspierali rodzimy przemysł zbrojeniowy. Budowanie większej odporności samej Europy, no i coś, co jest bardzo istotne, to znaczy wskazanie Federacji Rosyjskiej jako te długoterminowe zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej wobec państw NATO i budowa dalszego potencjału odstraszania wobec Federacji Rosyjskiej, czyli budowa tej szybkiej odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy w Unii Europejskiej już na szczęście zdają sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z państwem, które ma te imperialne zakusy i nie będzie nigdy wobec państw takich jak państwa tej flanki wschodniej państwem przyjaznym. I tu trzeba jasno o tym mówić i jasno podejmować działania. Oczywiście na szczycie w Ankarze będą tematy, które również pan prezydent Nawrocki wielokrotnie poruszał, czyli nowych technologii, wykorzystania ich w przemyśle obronnym, wykorzystania systemów bezzałogowych, obrony przeciwrakietowej. Teraz to temat bardzo na czasie ze względu na bardzo złą decyzję, szkodliwą decyzję rządzących, ale także technologie kosmiczne, cyberbezpieczeństwo jako element odstępny.
A nie jest tak, jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, że głównym tematem rozmowy będzie pewne wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy i zastępowanie Stanów Zjednoczonych przez nowego hegemona, jak napisała Rzeczpospolita w takim śródtytule, którym będą Niemcy.
Nazwanie Niemców hegemonem w kwestii obronności to jest dalece dyskusyjne. Pan redaktor mówi o tym, co w przestrzeni takiej medialnej, ale także używanej przez polityków, nazywa się zwrotem NATO 3.0, czyli powrót do takiego odstrężania państwowego. Przede wszystkim wynikiem tego jest to, że polityka pana prezydenta Trumpa wynikająca ze strategii bezpieczeństwa narodowego, która została napisana przez Eldridge'a Kolbiego, jakby zakłada właśnie coś, o czym pan redaktor powiedział, czyli głównym celem jest przeniesienie tej większej odpowiedzialności na państwa Europy za własną obronę i utrzymanie amerykańskiego, oczywiście także utrzymanie amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, ale to państwa takie jak Polska muszą wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I to jest coś naturalnego, panie redaktorze, bo ja o tym powtarzam od dłuższego czasu. To nie jest tak, że my jesteśmy w NATO i możemy być najbardziej sprawdzonym sojusznikiem od 26-27 lat w Pakcie Północnoatlantyckim, ale to, że jakiekolwiek inne państwo nas obroni. Znaczy, jeżeli my mamy dbać o nasze bezpieczeństwo, to oczywiście przez sojusze, tak jak NATO, ale kluczem jest to, żeby budować polską armię, żeby dbać o polskiego żołnierza, stawiać na polski przemysł zbrojeniowy, budować własne zdolności. To jest klucz. I każdy, kto uważa, że jakiekolwiek inne państwo, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, Francja, są w stanie zadbać o nasze bezpieczeństwo, moim zdaniem popełnia błąd.
A czy to w takim razie już przejdźmy do tego drugiego wątku naszej rozmowy, czyli dbania o polskie bezpieczeństwo i przekazania rakiet do systemu Patriot Ukrainie?
I to jest decyzja skrajnie szkodliwa, bo te pociski do baterii Patriot, czyli warto o tym powiedzieć, baterie Patriot są elementem, kluczowym elementem naszego programu obrony rakietowej, przeciwlotniczej, średniego zasięgu, program Wisła. I tam jest mowa o przekazaniu dokładnie pocisków PAK-3 MSE. To są bardzo specjalistyczne pociski, które mogą neutralizować tego typu rakiety jak Iskander, czyli kluczowe z perspektywy naszego bezpieczeństwa. I mając na uwadze to, panie redaktorze, że jedna z takich rakiet to jest koszt 15 do 20 milionów złotych, mając na względzie, że czas na tego typu pociski to był mniej więcej 3-4 lata, a teraz, żeby nie było żadnych wątpliwości, może być to nawet dekada, patrząc po tym, co się stało za naszą wschodnią granicą, ale także co się stało, jeżeli chodzi o ten konflikt izraelsko-irański z udziałem przecież Stanów Zjednoczonych, to te magazyny są puste w takich państwach jak Izrael, Stany Zjednoczone, czy państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej. Więc Polska jest gdzieś tam przesunięta w tej kolejce i mając na względzie to, że premier polskiego rządu, a chciałoby się powiedzieć, że słowa premiera polskiego rządu powinny coś znaczyć, powinny coś ważyć. Urbi et Orbi co kilka miesięcy mówi o tym, że Polskę czeka atak ze strony Federacji Rosyjskiej, atak w postaci napadu powietrznego, no to takie pociski do naszej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej no są niezbędne. I przekazywanie tych pocisków przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza za wdzięczność jest frajerstwem, to trzeba wprost nazwać. To jest typowe frajerstwo.
A kiedy to się stało?
Jeszcze raz przepraszam.
Kiedy to się stało? Kiedy przekazaliśmy te rakiety?
Według informacji, w których ja jestem w posiadaniu, ta decyzja zapadła w marcu i ona była wynikiem zabiegów strony niemieckiej. Ja o tym wczoraj mówiłem na konferencji prasowej z panem premierem Błaszczakiem, że jak taki już minister Pistorius, który trzeba powiedzieć jasno, prowadzi bardzo dużą modernizację armii niemieckiej, zabiegał o to, żeby przekazać jakieś patrioty, czy pociski do patriotów, to mógł przekazać dwa niemieckie patrioty stacjonujące w Polsce, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska. Ale już tak serio, odpowiadając panu redaktorowi i państwu, uważam, że zasadniczym problemem obecnej sytuacji jest to, że ta decyzja osłabia bezpieczeństwo Polski, osłabia zdolności Polski do neutralizowania obiektów napadu powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej. Wszyscy widzieliśmy to, co się działo we wrześniu ubiegłego roku, jak drony, czy też amunicja krążąca przekroczyła granicę powietrzną Rzeczpospolitą. My mówiliśmy tylko o amunicji krążącej. A co by było, gdyby rzeczywiście doszło do takiego ataku rakietowego? Byśmy byli całkowicie bezbronni. I mówienie ze strony pana premiera Kosiniaka-Kamysza, czy pisanie, bo on zresztą to w jednym z wywiadów zaprzeczał tej tezie, że zostało coś przekazane, czy patrioty, czy pociski stronie ukraińskiej. Napisał nawet tweeta 31 marca, że nie doszło do takiej sytuacji, a dzisiaj wiemy, że jest to kłamstwo, że pan premier Kosiniak-Kamysz po pierwsze oszukał opinię publiczną w tym temacie, po drugie swoją decyzją osłabił bezpieczeństwo Polski i po trzecie, i to jest taka zbrodnia polityczna, na pytanie, co w zamian, powiedział, że wdzięczność otrzymaliśmy. No i ja od polityka nie oczekuję, że on będzie załatwiał wdzięczność innych państw. Ja od polityka oczekuję skuteczności.
Wiemy.
A to, co zrobił premier Kosiniak-Kamysz, powtórzę jeszcze raz, jakby w pełni świadomy tego słowa, pan premier Kosiniak-Kamysz sfrajerzył się, a to jest coś strasznego, bo to jest minister obrony narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.
Wiemy, czym jest wdzięczność ze strony Ukrainy, ale też będzie wdzięczność i ukłon w kierunku opinii publicznej, jak to nazywa premier Kosiniak-Kamysz, mianowicie ujawni całość naszej pomocy dla Ukrainy od 2022 do 2026 roku, pewno po to, żeby wskazać, że to PiS pomagał Ukrainie, za wdzięczność, i to w dużym stopniu.
A ja nie mam nic przeciwko temu, żeby opublikować te dokumenty. Wręcz przeciwnie, jestem zwolennikiem pełnej transparentności. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, i to nawet eksperci nieżyczliwi Prawu i Sprawiedliwości, nawet politycy Konfederacji jasno wtedy, w 2022 roku, 2023 roku, mówili o kwestiach związanych z potrzebą wsparcia dla Ukrainy. Tylko jest zasadnicza różnica. I to naprawdę mam wrażenie, że wiele osób to rozumie, a tylko politycy Koalicji Obywatelskiej traktują Polaków jak idiotów i tego nie rozumieją. Ale Polacy to jest bardzo mądry naród, więc sobie zdają doskonale z tego sprawę. Czym innym jest działanie państwa w 2022 roku, kiedy toczyła się walka o byt Ukrainy i gdyby nie polskie wsparcie, Ukraina byłaby państwem już pod butem rosyjskim. I chyba się wszyscy zgodzimy, że lepiej mieć bufor w postaci innego państwa niż sąsiadować bezpośrednio z Federacją Rosyjską, a w naszym przypadku rozszerzać tę granicę z Federacją Rosyjską. A czym innym jest sytuacja w 2026 roku, gdzie Ukraina atakuje już także ofensywnie, prowadzi działania ofensywne względem Federacji Rosyjskiej, atakuje porty, rafinerie, atakuje miasta takie jak Moskwa czy Petersburg. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, kompletnie w innej sytuacji i w interesie Rzeczpospolitej wtedy było to, żeby ten bufor był. I to nie chodzi o kwestię lubienia czy nielubienia, bo ja powtarzam to jeszcze raz. Polski polityk ma być propolski, nie proukraiński czy antyukraiński. I decyzja o przekazaniu starego sprzętu, takiego jak T-72 albo PT-91, albo na przykład z czegoś, co ja jestem zadowolony i bardzo dumny, to jest kwestia sprzedaży, powtórzę to jeszcze raz, sprzedaży największego kontraktu zbrojeniowego, który został zawarty po 1989 roku, czyli sprzedaży 3 DMO Regina, czyli krabów do, na Ukrainę. I Ukraińcy po prostu od nas to kupili. I to, że pan premier Kosiniak-Kamysz teraz coś publikuje, niech publikuje. Ja jestem za pełną transparentnością, ale już dziś widać, że sprzęt, który przekazywała obecna ekipa rządząca w 2025-2026 jest tym sprzętem, który jest newralgiczny dla polskiego bezpieczeństwa, jest istotny dla budowy architektury polskiego bezpieczeństwa, takiego systemu odporności, odstraszania. A to, co przekazywał rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to był sprzęt, który był następnie błyskawicznie uzupełniany. No wystarczy przypomnieć zakupy, które były realizowane przed nawet wybuchem wojny. F-35, czołgi Abrams, Bayraktary. To wszystko było realizowane przed wybuchem wojny, pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Czyli my mieliśmy ten komfort, że podejmując tę decyzję, nie osłabialiśmy naszego bezpieczeństwa. No to, to jest zasadnicza różnica. Zresztą nawet pan marszałek Bosak o tym wspomniał, że należy rozróżniać pierwszy etap, pierwszą fazę tego, co jest dzisiaj. Trzeba być ślepy, żeby tego nie odróżniać, albo być, nie wiem, dziennikarzem TVN-u, czy Adamem Szłapką, czy Cezarym Kończykiem, znaczy Kończykiem.
O czym w Poranku Wnet powiedział pan poseł Andrzej Śliwka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Wnet, pana redaktora w pięknym studiu na Warszawskim Starym Mieście.
Tak jest, na krakowskim Przedmieściu 79, z którego przeniesiemy się teraz do zupełnie innego miejsca w Polsce.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.